dyskusyjny klub radiowy w Polskim Radiu Rzeszów i jego gośćmi są dziś pilot, instruktor Jerzy Piekarz, wiceprezes Aeroklubu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
I także działający w tym aeroklubie właściciel małego, ultralekkiego samolotu Dariusz Kubicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jerzy też jest właścicielem samolotu, ale większego.
No, nie tak dużego. Szkolny samolot, ale w kategorii tak zwanej normalnej, który wymaga normalnej licencji turystycznej.
Kto by jeszcze kilkadziesiąt lat temu pomyślał, że można od tak być właścicielem samolotu?
Mało kto, bo wtedy nikt nie miał prywatnych samolotów.
No
w czasie PRL-u, kiedy myśmy zaczynali latać, nie było takich możliwości.
No a pierwsze lądowanie Scipio del Campo w Rzeszowie było za biletami.
No, to jakby teraz zacząć zbierać bilety na lotnisku w Jasionce za oglądanie tego, co się tam dzieje, no to by można kasy zgarnąć. Ale skoro mówimy o prywatnym lataniu, to tak sobie pomyślałem, że zbliża się okres Nowego Roku, noworoczne postanowienia. I co by było, gdybym sobie postanowił, że nauczę się, no może nie latać, pilotować po prostu. Czy taki facet jak ja, któremu już PESEL nieuchronnie przypomina, że bliżej jest do emerytury niż do kwiatu wieku, może w ogóle o takiej rzeczy marzyć jak latanie? No bo kiedyś to było, no żeby przejść badania lekarskie, jak sobie przypomnę, to ho, ho, ho.
Panie redaktorze, najlepszy moment. Tak? Zima. Trzeba by się zabrać za szkolenie teoretyczne. Nie trzeba wychodzić z domu. Można to robić online, przy komputerku. Skończyć szkolenie teoretyczne, po drodze przejechać się do lekarza orzecznika, zrobić badania lotnicze, zobaczyć, czy się nadajemy. Nie są to badania takie, jak kiedyś były, że badano nas prawie jak kosmonautów. W tej chwili jest to trochę mniej restrykcyjne. Robimy badania, przechodzimy szkolenie teoretyczne, umawiamy się z wybraną przez siebie szkołą lotniczą i wykonujemy szkolenie. I praktycznie jeśli są badania, to nie ma ograniczeń w nauczeniu się latania.
Trochę mnie te badania martwią, no bo tak jak pan powiedział, kiedyś to było poważne. Trzeba było końskim zdrowiem się wykazać, a teraz człowiek już raczej jest bliżej tego wieku, kiedy jak się budzi rano i nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. To są takie bardzo skomplikowane badania, czy...
Kiedyś eliminowało nas z latania nawet dziura w zębie, jeśli nie była wyleczona. W tej chwili już nie jest to taki problem wielki. Jeśli podchodzimy do latania turystycznego, niekomercyjnego, to badania nie są takie uciążliwe.
Poza tym jeszcze w tej chwili o tyle to się wszystko przybliżyło do kandydatów czy do pilotów, bo i piloci czynni muszą też się badać w zależności od wieku, co rok, co dwa i od funkcji, czy jest instruktorem, czy nie. Ci lekarze orzecznicy są już, że tak powiem, kiedyś dawniej się jeździło do Wrocławia i był to jedyny praktycznie ośrodek i WIM wojskowy w Polsce. W tej chwili lekarze orzecznicy są już i w Rzeszowie na miejscu, są w Mielcu. Także nie jest to wyprawa i te badania naprawdę nie są jakieś, tak jak Jurek powiedział, restrykcyjne.
To jak się zaczęło u pana?
U mnie.
Ha.
U mnie to się zaczęło dość dawno, ale zaczęło się może nie lataniem, a skakaniem. Skakaniem na obozie Krośnie spadochronowym, kiedyś takie organizowane były przez...
No to było centrum wyszkolenia spadochronowego.
Dokładnie tak.
Ja nawet przerwę panu na moment, bo to ciekawostka jest. Ja miałem kolegę, który był układaczem spadochronów.
O.
Był taki zawód, chyba 6 osób je wykonywało i to wszyscy w Krośnie w tym momencie.
W tamtym czasie tylu było skoczków, że wymagany był taki człowiek, który nadążałby z układaniem, bo sami spadochroniarze tylko przekładali spadochrony na plecach. Mamy takiego u nas kolegę, emeryta Wacława Czyża, który był reprezentantem kraju w zawodach międzynarodowych, superskoczek. No i on o tych tematach mógłby zdecydowanie więcej powiedzieć.
Że przesadziłem z tą liczbą etatów, ale tak było bardzo mało tych ludzi. Wracajmy zatem do skakania,
tak,
w Krośnie się zaczęło.
I tam się zaczęło, no to jeszcze byłem nastolatkiem i musiałem mieć zgodę rodziców, żeby zacząć skakać. Tak? To były 70. lata, koniec lat 70. A później A później to właśnie taka historia, którą tu Jurkowi teraz przypomnę. Miałem parę lat przerwy i bardzo chciałem latać. I spotkałem kiedyś Jurka na ulicy i mówię tak, wiesz, ja to chyba jestem za stary. A miałem wtedy 30 kilka lat. I mówię, to już chyba nie bardzo tam, żeby latać na szybowcach. A Jurek mówi, nie, przyjdź, zbadaj się, pojedź. No i będziesz latał. No i tak zacząłem. Od szybowców tam w 70, w połowie 90. lat. Także tak się zaczęło. Później to już, ponieważ latanie szybowcowe jest dość czasochłonne, pożera dużo czasu i jest zależne od wielu czynników pogodowych przede wszystkim. No i
to trzeba było coś skombinować z silnikiem.
No właśnie, coś z silnikiem i był to czas, kiedy akurat na rynku samolotów sytuacja dla chętnych była bardzo dobra. Te samoloty były w dobrych cenach, można je było dobrze kupić. No i tak za namową znowu innego kolegi, który mi mówi, chodź, pojedziemy do Krosna, tam stoją takie dwa, ja wezmę jeden, ty weźmiesz jeden. No i żeśmy kupili dwa samoloty.
No proszę. Tak jakby się po samochód pojechało.
No prawie.
To jest kosztowna zabawa pewnie, bo samolot to jednak jest urządzenie.
Czy kosztowna zabawa? To bywa różnie, bo jeśli chodzi o tą działkę, którą ja uprawiam, czyli samoloty ultralekkie, no na tę chwilę te relacje cenowe się zdecydowanie zmieniły. Technika poszła do przodu. Te samoloty są naprawdę świetnie wyposażone i dobrze latające, ale i za tym idą ceny i to takie już w tej chwili, no nie na każdą kieszeń. Nie dla takich, powiedzmy, janków muzykantów. Jest też inna ścieżka. Można montować z kitów, kupić te kity do składania za granicą i tutaj pod nadzorem ULC-u to sobie samemu składać.
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tak. I można tym latać. Natomiast jeśli chodzi o... czy drogo. Sama eksploatacja, można powiedzieć, że już nie jest taka droga, bo to są silniki w większości, te samoloty praktycznie w 99% są to silniki Rotaxa, nie są paliwożerne, łatwe w obsłudze.
Nie wymagają specjalnego paliwa?
Nie, to jest benzyna normalna, samochodowa, także. Także i zużycie tego paliwa też nie jest jakieś szalone, bo to jest na godzinę licząc około 12 do 15 litrów spala taki samolot.
To jeszcze wyjaśnijmy słowa użyte przeze mnie, ultralekki, co to oznacza?
No jest taka kategoria właśnie przez urząd stworzona do tych małych samolotów. To są samoloty do 450 kg.
Z pilotem czy?
Nie. Z samej masy własnej, a w przypadku, kiedy posiada urządzenie ratownicze w postaci spadochronu, to chyba jeszcze dochodzi 27,5 kg, jeśli dobrze pamiętam. Także to są lekkie urządzenia. Naprawdę taki samolot o rozpiętości taki jak mój 11,5 metra, długości prawie 7 metrów. On waży tak naprawdę, przepraszam, 450 kg to on z załogą waży.
Ja nie zabieram głosu, dlatego że
tak, mam cięższy.
W tych samolotach nie mam za bardzo orientacji, jeśli chodzi o...
Sam samolot waży w granicach niecałe 300 kg. Także... To nie są jakieś, można mówię, we dwóch chłopach, jakby się uparł, to by go podniósł.
A taki poważniejszy, że tak nie ujmując niczego, pilot, bo przecież już instruktor, czy od lat instruktor, jak patrzy na te ultralekkie, to strach wsiadać?
W tej chwili technika poszła, jak Darek powiedział, tak bardzo do przodu, bo powiedział, ile pali samolot, ale nie powiedział, z jaką prędkością latają te samoloty. Te samoloty mogą latać ponad 200 na godzinę. Przy czym na górze, dla ułatwienia, nie ma radarów, można się przemieszczać z miejsca na miejsce w strefach, które mamy przeznaczone do lotów tak zwanych swobodnych, poza przestrzeniami kontrolowanymi takimi, dla przykładu, jak lotnisko Rzeszów-Jasionka. No jest to dość wygodny środek transportu i nie wymaga ani długiego pasa do startu, wszystko zależy jeszcze od modelu i rodzaju takiego samolotu. No i na rynku wtórnym nie jest aż tak drogi do kupienia. Jeśli kogoś stać na drogi samochód w granicach no powiedzmy w granicach 100-150 tysięcy złotych, to równie dobrze w takich pieniądzach jest w stanie kupić sobie taki samolot.
No to wcale nie luksusowy samochód za 100 tysięcy złotych. Tak popatrzeć na samolot, to rzeczywiście może to jest myśl na postanowienie noworoczne. A czy można pożyczyć? Nie, zastanawiam się, bo jakby tak człowiek chciał spróbować, a mu się nie spodoba, to może wydawać 100 tysięcy, to niekoniecznie.
Można spróbować. Można, są loty, producenci oferują takie, że można powiedzmy taki lot próbny odbyć. Mając kolegów, można się przelecieć. Natomiast no niestety jest to ryzyko. No, uważam, że kupując samolot należy zacząć od latania i już coś potrafić, bo wtedy jest się w stanie przynajmniej cokolwiek ocenić dany samolot, prawda, jakie się ma preferencje. Czy to ma być górnopłat, czy dolnopłat, prawda? Czy ktoś jest, są samoloty bardzo bezpieczne, są samoloty mniej bezpieczne, wymagające inaczej, nie niebezpieczne, tylko wymagające, gdzie naprawdę trzeba trzymać parametry lotu i tutaj no, wymagane jest większe doświadczenie.
Dodam jeszcze, że dodatkowo sam czas szkolenia na samolot ultralekki w stosunku do samolotów kategorii normalnej jest praktycznie o połowę krótszy.
Ile to jest godzin?
Do 15 godzin. Ale mówię o szkoleniu podstawowym oczywiście.
W powietrzu 15 godzin.
15 godzin w powietrzu.
A jaka instruktor?
A licencja taka podstawowa, licencja turystyczna, no to jest czas w granicach 45 godzin.
To jeszcze zapytam jako pana, jako instruktora. Wszyscy kończą, czy jest spory odsiew?
Na ogół jak się ktoś zabiera za temat, to raczej kończy.
A, czyli nie jest to najwyraźniej takie bardzo
nie jest trudne. To takie złożone.
Powiedzieliśmy, że kosztowne, czy ja powiedziałem, że kosztowne wychodzi na to, że niekoniecznie, ale też niebezpieczne, bo no wspomnę chociażby, że kilkanaście dni temu mieliśmy śmiertelny wypadek śmigłowcem członka waszego aeroklubu. Coś wiemy już na ten temat, chociaż o ile wiem, to wstępne badanie komisji, 30 dni chyba komisja ma na jakiś wstępny raport.
Ja bym się wolał nie wypowiadać.
Ja również nie jestem pilotem śmigłowcowym. Poczekajmy na wynik badania komisji. Jedyne co, to możemy tylko wyrazy współczucia rodzinom złożyć za pośrednictwem radia na antenie.
Dyskusyjny klub radiowy.
A w nim członkowie Aeroklubu Rzeszowskiego, piloci Jerzy Piekarz, Dariusz Kubicki. O lataniu sobie rozmawiamy, tak jakby to była sprawa prosta, a przecież od 2022 roku mamy wojnę na Ukrainie. Lotnisko w Rzeszowie, jak się koło niego przejeżdżam, to stoją przecież te baterie patriotów. Jest to duży punkt przerzutowy dla pomocy militarnej i tak dalej, i tak dalej. I coraz słyszę, że no nie bardzo nad tym Rzeszowem można sobie od tak latać. No tak jest rzeczywiście?
Wojna wygenerowała sporo problemów w kwestiach ruchowych. Nie mówię o innych, o których wszyscy wiemy. I rzeczywiście jest dużo ograniczeń z tym związanych. Powstały nowe strefy zakazane, restrykcyjne, w których nie można się poruszać.
Ale jak to było? Zaczęła się wojna i przyszedł wojskowy, powiedział, panowie, nie latacie? Czy?
To nie ma tak, że my w ogóle nie latamy, tylko jako aeroklub w tej chwili no jesteśmy w kiepskiej sytuacji, ponieważ nie mamy lotniska. Mieliśmy swój własny pas, własne lotnisko. Może się cofnę do historii trochę. W przyszłym roku będziemy mieli 80 lat rocznicę aeroklubu. Powstania jego, który aeroklub nasz się obudził w 1946 roku na wiosnę. No i w przyszłym roku będziemy świętowali 80. rocznicę jego powstania. Przy czym tak się składa, ze zbiegu różnych okoliczności nie mamy w tej chwili własnego pasa. I tak się tułamy. Krosno ma własne lotnisko jako miasto, Mielec ma własne lotnisko jako miasto, Stalowa Wola ma własne lotnisko jako aeroklub, bo to nie jest lotnisko miejskie. No a Rzeszów, o którym się mówi, że stał się aglomeracją, nie ma własnego lotniska sportowego. To lotnisko duże, które w tej chwili pracuje jako hub przeładunkowy, ma też sporo ograniczeń związanych właśnie z tymi lotami i liniowymi, i z zaopatrzeniem, przez które przez to lotnisko przechodzi. W związku z czym, no nie bardzo mamy jak się poruszać w powietrzu samolotami.
To jak się poruszacie?
Latamy za zgodą, wtedy kiedy tą zgodę otrzymujemy i dostajemy i możemy wlecieć w strefę kontrolowaną lotniska. To się wiąże z określonymi uwarunkowaniami, raz, a dwa, ze składaniem, ze sporą ilością formalności, składaniem planów lotu, ze zgodami innego rodzaju, ze zgodami wojskowymi.
To jeszcze na sekundę wrócę do tej historii. Lotnisko w Rzeszowie to było przy aeroklubie, czy już było komunikacyjnym w 1946 roku?
W 1946 roku aeroklub jako pierwszy zagospodarował lotnisko poniemieckie w Jasionce. W latach 50. na bazie działalności w ogóle aeroklubu zaczął funkcjonować port lotniczy i zaczęły funkcjonować przewozy lotnicze Rzeszów-Warszawa.
A potem powstał też ośrodek kształcenia lotniczego Politechniki też na tym samym terenie.
Nie, ale znowu przy wydatnym udziale aeroklubu rzeszowskiego, ponieważ twórcami ośrodka kształcenia lotniczego, tak się to wtedy nazywało w Jasionce, Politechniki Rzeszowskiej, było dwóch OSPL, wtedy ośrodek szkolenia lotniczego. Personelu lotniczego, przepraszam. Dwóch panów głównie, pan pułkownik Janus i pan Roman Przepióra, którzy byli wcześniej w aeroklubie instruktorami i pan pułkownik Janus był dyrektorem aeroklubu rzeszowskiego. Instruktorzy OKL-u, czyli instruktorzy tego ośrodka szkolenia, też wywodzili się z aeroklubu rzeszowskiego. W tej chwili sytuację mamy taką, że funkcjonują oba twory, które zabazowały jakby na aeroklubie. Tak. Aeroklub nie ma lotniska.
No celowo o to zapytałem, bo to smutna konstatacja jest.
I nie możemy się dogadać z Politechniką, żeby... ponieważ Politechnika ma własny, swój pas.
Tak, tak.
No i jakoś od paru lat nie możemy się porozumieć, żeby z tego pasa móc skorzystać.
To wypączkowali od was i nie chcą wam udostępnić?
Moim marzeniem jest, żeby Aeroklub Rzeszowski miał znowu swój pas. Może nie jako aeroklub, tylko może włodarze województwa i miasta pomyślą i pomogą doprowadzić do sytuacji, w której aglomeracja Rzeszów będzie miała jeszcze jedno lotnisko, bo może wypadałoby już uzbroić się w takie zaplecze dodatkowe dla lotnictwa małego, turystycznego, szkoleniowego i tak zwanego biznesowego. To trochę odciąży to lotnisko, które jest w tej chwili w Jasionce, które jest przeładowane lotami.
To uściślimy jeszcze jedną rzecz, bo nie mamy lotniska, nie mamy pasa startowego. No, jak się popatrzy z góry na mapę, no to jest wytyczony pas głównego lotniska. Od strony Rzeszowa jest pas OKL-u, też no, utwardzony. A wasz to był gdzie?
Nasz był między tymi pasami. Trawiasty. Korzystaliśmy z trawy.
Po prostu wytyczony pas.
Pas OKL-u też powstał na terenie dawnym, dzierżawionym przez Aeroklub Rzeszowski. Przez różne koleje losu, różne decyzje, Politechnika została uzbrojona w lotnisko, port lotniczy działa, rozwinął się. Przez ten rozwój portu lotniczego w pewnej części, w pewnej mierze musiało to ograniczyć działalność aeroklubu, ponieważ samoloty rejsowe wymagają odpowiednich separacji i zachowania odpowiednich reżimów. No i to ograniczało też swobodę latania w aeroklubie rzeszowskim. No i musieliśmy się pomalutku starać znaleźć inne rozwiązania i w tej chwili korzystamy z gościnności głównie Krosna, ale i Stalowej Woli.
To tak się zastanawiam, bo Dariusz mówił o tym, że z szybownictwem są kłopoty, bo trzeba trafić w okienko pogodowe. No to w Rzeszowie trzeba trafić w jakieś okienko między lotami wojskowymi, żeby w ogóle wystartować.
Nie ma okienka, nie ma szybowców.
W Rzeszowie nie ma już możliwości latania szybowcowego.
Ja mówię o samolotach w tej chwili. Nawet jak chcecie użytkować swoje, to też musicie trafić w jakieś okienko.
No, bywały czasy. Mnie osobiście dotknęło to raz, że czekałem około 2 godziny przed bramą, bo akurat były operacje wojskowe. mimo planu lotu, mimo zgłoszonego tam chęci otwarcia bramy, prawda, bo to też trzeba zgłaszać, żeby wkołować na teren lotniska. I to ponad 2 godziny. Później to troszeczkę się jakoś uładziło i jest to optymalne, tam 15-20 minut się czeka. Natomiast no niestety ubolewam, że nie możemy korzystać z pasa OKL-owego, mimo że aeroklub się podczas już rozmów, które były tam prawie że przyrzeczone, takie zgody, przygotował drogę kołowania do tego pasa, żeśmy wydali jakieś tam pieniążki na ten w tym temacie. Droga była przygotowana, obsiana trawą, zawałowana, wykoszona, no ale do porozumienia niestety nie doszło, nie z naszej winy.
No nie ma z nami przedstawicieli OKL-u, ale dobrze, że panowie poruszacie ten temat. Na pewno do niego wrócimy w jakiejś kolejnej audycji. Może już nie tej, ale no problem jest, jak widać. Problem jest poważny.
Problem tak. jest. Próbowaliśmy podejmować działania, żeby go rozwiązać. Znaleźliśmy trochę terenu, w którym mogłoby takie lotnisko zaistnieć.
Ja kiedyś pamiętam pomysł, że w Boguchwale, żeby lotnisko powstało.
W tamtym czasie, kiedy, jak mówimy o Boguchwale, to na terenie Boguchwały tam są wybudowane takie szklarnie nad Wisłokiem i przy tych szklarniach był duży kawałek terenu, w którym to lotnisko mogłoby być zlokalizowane. Nawet tam lądowaliśmy jak w terenie przygodnym, żeby sprawdzić, czy to się nadaje do latania. No ale temat upadł, nie został podjęty, w związku z czym nawet było to podobno w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego uwzględnione przez ówczesne władze gminy Boguchwała. Ale nie doszło to do skutku. Teraz patrzymy w drugą stronę, na północ. Zastanawialiśmy się nad gminą Kamień. No ale aeroklubu nie stać na to, żeby sfinansować budowę, zakup terenu i budowę nowego lotniska w tamtym rejonie, bo to są koszty w granicach 30-50 milionów złotych.
To skoro już pan wspomniał aeroklub, no kiedyś to była w zasadzie jedyna możliwość do tego, żeby latać. Teraz są szkoły lotnicze, jest tego dużo, dużo więcej. Kiedyś aerokluby przecież były, no, finansowane przez państwo i to sporymi pieniędzmi. Jak państwo zamawiało produkcję, czy ogłaszało jakieś konkursy na produkcję szybowców czy samolotów, to pod kątem aeroklubów też maszyny powstawały, pod kątem aeroklubów właśnie, dla wymagań aeroklubów. To się skończyło. Jak teraz wygląda codzienność aeroklubów, takich jak Rzeszowski, Mielecki, Stalowy?
To jeszcze troszkę sprostuję, jak mogę.
Tak.
Ponieważ sprzęt produkowany w czasach PRL-u, on był rzeczywiście robiony na potrzeby aeroklubu, ale był też i wykonywany dlatego, i te rodzaje sprzętu, zwłaszcza mówimy o szybowcach, które ta myśl techniczna, która powodowała nowe konstrukcje, brała się stąd, że polscy piloci na zawodach rangi międzynarodowej, światowej zdobywali Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, na konstrukcjach wymyślonych w Polsce, wyprodukowanych w Polsce, i to generowało też duży popyt na te szybowce, bo całe lotnictwo światowe kupowało, szybownicy na świecie kupowali nasze szybowce. W tej chwili...
Teraz nie kupują, przecież mamy Sebastiana Kawę, mistrza nad mistrzami.
No i jak się popatrzy na wyniki Sebastiana Kawy i jego osiągnięcia...
Państwo może nie wiedzą, ale mamy takiego sportowca, który po prostu zgarnia Mistrzostwa Świata i Europy hurtowo od wielu, wielu.
Ma 17 tytułów Mistrza Świata. Jest niekwestionowanym najlepszym szybownikiem światowym. A jak porównamy jego osiągnięcia z osiągnięciami naszych piłkarzy na przykład, no to zupełnie to czarno wygląda.
I popularność. Rozpoznawalność i tak dalej. Ja zapytałem o to, jak funkcjonujecie.
Do 90 roku, ponieważ aerokluby były organizacją za czasów PRL-u paramilitarną, byliśmy dotowani z budżetu państwowego. Po 90 roku, w początkach przemian, musieliśmy się starać o sponsoring. Mieliśmy wyprodukowane, tak zwane, ja to nazywam, pisma żebracze, gotowe szymele, które rozwoziliśmy po firmach, i te firmy co łaska dawały nam pieniądze. W tej chwili utrzymujemy się ze szkoleń, ale przede wszystkim z dzierżaw. Czyli wynajmujemy swój teren, wynajmujemy swoje budynki, pomieszczenia.
Sami no mamy... to tak sobie myślę, że Aeroklub Rzeszowski powinien opływać w finanse, no bo w takim miejscu każdy metr kwadratowy powierzchni chyba jest bardzo cenny w tej chwili.
Trochę nam się finanse poprawiły, ale to się nie przekłada na to, żebyśmy,
tylko nie możecie latać.
Żebyśmy mieli gdzie latać, o to chodzi. Nie mamy własnego konta, o tak powiem.
Tak, i tego się nie da, tak Jurek powiedział, ugryźć samemu, bo niestety, tak jak też wspomniał, to są kwoty dziesiątki milionów złotych i my jako tacy sami tego nie udźwigniemy, a jakby nie ma odzewu ze strony miasta, czy województwa, czy też powiatu. Nie są zainteresowani czymś takim, ja się temu dziwię, bo w sumie wszyscy chwalą i klaszczą, bo lotnisko komunikacyjne, kolejne rekordy, ilości pasażerów, cargo, oczywiście też te dziesiątki tysięcy ton przewiezionych, też super wyniki. No ale gdzie te kadry, które się będą szkolić, prawda? Sam OKL nie wystarczy, prawda? Dużo, dużo ludzi to
A widzicie to wzrost chętnych na przykład?
To nie jest tylko też tak, dlatego że proces szkolenia jest jakby taki trochę dwustopniowy, bo młodzi piloci, którzy się wyszkolą, powiedzmy sobie, w OKL-u, będą mieli licencję zawodową, no to oni jeszcze, żeby jakby do licencji liniowej się, że tak powiem, przymierzać, to muszą mieć wylataną odpowiednią ilość godzin. Tego nie gwarantuje im OKL, bo wypuszcza człowieka z licencją i dziękuję, dalej radź sobie sam. I tu jest pewna taka symbioza, moim zdaniem taki punkt możliwy do współpracy, prawda? Dalsze szkolenie tych pilotów, dolatywanie tych godzin, żeby mogli zdawać licencję ATPL. Być może szkolenie do tych licencji będzie Aeroklub prowadził, takie są przymiarki przynajmniej szkoleniowe. Natomiast kiedyś jeszcze była sytuacja, że żeby się do AKL dostać, to trzeba było już mieć licencję, prawda? I ci młodzi ludzie zaczynali u nas. Wcześniej to musieli mieć tam szybowcowo trochę nalatane, później się okazało, że było z licencjami. Nie wiem, jak na tę chwilę jest, jakie są wymogi, żeby zostać zakwalifikowanym na pilotaż. Natomiast zawsze była jakaś współpraca.
Aeroklub jest potrzebny po prostu.
No dokładnie. No to są jakby funkcje takie uzupełniające dla OKL-u, który nie wszystkiego nie jest w stanie zrobić. Tak?
Ale może teraz pilotów trzeba będzie mniej, bo
załogi jednoosobowe.
No, myślę bardziej o tym, że pole bitwy pokazuje, że drony bardziej się mają coraz większe znaczenie. O, tak bym może powiedziałem.
Ale wydaje mi się, ja miałem na myśli lotnictwo komunikacyjne. No tutaj stanie jest
to oczywiście, tu z drugą stronę pewnie.
Olbrzymie
tak.
Jest, natomiast no, są przymiarki jakieś światowych władz, żeby te załogi zrobić jednoosobowe, ale to grozi czymś złym. I jakoś tak niespecjalnie się mają ku tym zmianom.
Dyskusyjny klub radiowy w Polskim Radiu Rzeszów. Jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, choć czasu jest niewiele, ponieważ wspomnieliście panowie o historii, 80 lat będzie za chwilę. Czy w lotnictwie też jest tak jak, nie wiem, w motoryzacji, że zaczęła się od, ja to tak obserwuję, kilkunastu lat, moda na stary sprzęt? Że jest mnóstwo teraz zlotów starych pojazdów. No z samolotami chyba nie jest tak łatwo, ale czy jest w ogóle jakiś taki trend do tego, żeby wspominać, żeby restaurować, może pokazywać gdzieś te stare maszyny.
Mam w Mielcu kolegę, przedsiębiorcę, który ma, żebym nie skłamał, 4 chyba własne samoloty, z czego jeden z otwartą kabiną nazywa się HAC. To jest właśnie samolot zrobiony z takiego kompletu z silnikiem też Rotax, ale gwiaździstym, z otwartą kabiną, dwuosobowy, stylizowany na samolot stary, ale ma rzeczywiście zrobioną replikę samolotu Albatros z I wojny światowej. I takie zainteresowanie odtwarzaniem starych samolotów jest nawet dość spore, ale jest to dość kosztowna
sprawa. To pewnie
sprawa.
Jest jeden z trzech, który, bo pamiętam, że...
Krzysiek Cwynar, kolega
tak.
Z Podbrzozowa.
I w Krośnie tak. Trzeci jest.
I trzeci jest w Krośnie. To oni w trójkę właśnie...
Albatrosami.
Tak. I oni latają na takie rekonstrukcje, prawda, gdzie tam z reguły z pierwszej wojny światowej jakieś bitwy są, powiedzmy, oni te przeloty swoje, no to
też jest jakby coś,
uświetniają. To.
Coś, co coraz częściej jest właśnie rekonstrukcje i też jakby szukam, czy w lotnictwie jest coś takiego?
Jest. Jeszcze, no tu mówimy o samolotach, Jurek wspomniał, ale są też zloty starych szybowców. Na przykład na górze Litwińce
koło Białki Tatrzańskiej,
tak? I tam zjeżdżają się goście, starty są z lin gumowych.
No to przywożą je chyba.
Tak, na przyczepkach składają i nasz kolega, jeden właśnie członek aeroklubu, też ma takiego jednego starocia. I tam jeździ na te zloty i sobie chłopcy latają.
Tak, o ile z samochodami, to jest dosyć prosta sprawa, to jednak sprzęt latający z jego wymogami bezpieczeństwa, to no, chyba nie jest łatwa rzecz.
Ja wiem, są na to wszystko jest pod nadzorem, tak? To nie jest tak, że ktoś sobie zrobi samolocik, szybowiec sobie odnowi. To jest wszystko pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, także panowie inspektorzy tam te rzeczy sprawdzają, także to nie jest takie, że tak powiem, bez niczego, tak?
Dawne lotnicze zakłady naprawcze w Krośnie robiły takie restauracje, tak to nazwę, starych samolotów. W ostatnich latach sam oblatywałem taki odrestaurowany samolot. To nie była replika, tylko to były samoloty rzeczywiście oryginalne. Nazywały się Storch. W przekładzie z niemieckiego to jest Bocian. Dla ciekawości powiem, że to samolot, w którym w czasie II wojny światowej był taki słynny komandos niemiecki, nazywał się Otto Skorzenny, porwał Mussoliniego Amerykanom za pomocą tego Storcha. I jeden z pasjonatów lotnictwa z Austrii kupował te samoloty na świecie, a lotnicze zakłady naprawcze naprawiały te samoloty, restaurowały. Tą działalność po nich przejęła firma Royal Star z Mielca i kontynuowała to. A ja je oblatywałem, te samoloty.
Tak, skoro wspominamy Mielec, to ja pamiętam, że przy okazji ostatnich pokazów, jakie były na tym lotnisku w tym roku, przecież na początku wakacji, byłem w hangarze Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła i tam cała ściana silników do Iskry na przykład. I oni też te Iskry naprawiają, a gdzieś też przecież czytałem, że i jest pomysł na to, żeby wzbiła się w powietrze ponownie Iryda.
Jest pomysł, słyszałem o tym. Ostatnio sam kilka miesięcy temu byłem w Stanach Zjednoczonych. Tam taki rynek starych samolotów jest zdecydowanie bardziej bogatszy. I brałem udział w odnawianiu i montażu samolotu AN-2. To dość popularny samolot, duży, dwupłatowy.
Niezniszczalny.
Niezniszczalny praktycznie. Mam sentyment wielki do tego samolotu. I byłem z kolegą, z ekipą montować ten samolot, zakupiony zresztą w Polsce i składany w Stanach. Tam tak, ludzie bardzo kupują takie samoloty.
Tak, drążę ten temat na koniec, no bo chciałem w końcu wrócić do tego 80-lecia. Jak będziecie świętować 80-lecie? Zostało do wiosny ile?
Parę miesięcy.
No przymierzamy się, że nie zrobimy tego na wiosnę, tylko zrobimy to w okolicach pewnie święta lotnictwa, ale w jaki sposób? Zarząd jeszcze nie ma kompletnego pomysłu, no ponieważ nie mamy lotniska.
Nie ma gdzie latać.
W związku z czym, jeśli chodzi o jakieś pokazy, czy coś w rodzaju pokazów, gdybyśmy mieli zorganizować, no będziemy starali się to zrobić, ale czy uda nam się pogodzić wszystkie interesy na lotnisku w Jasionce i wszystkie uwarunkowania, jakie tutaj są, no będzie trudno.
Liczymy na przychylność Politechniki. Może wreszcie się lody jakieś przełamią.
I na OKL-u takie uroczystości może by się udało?
W końcu OKL urósł na bazie Aeroklubu Rzeszowskiego.
Panowie z Aeroklubu Rzeszowskiego, właśnie Jerzy Piekarz, Dariusz Kubicki. Dziękuję za tę rozmowę. Janusz Jaracz, do usłyszenia.